Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie 9 odcinek z cyklu Ulmowie z Markowej. Na wtorkowe spotkania z historią zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Ulmowie z Markowej. Audycja pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Odcinek 9. Zbrodnia.
Ulmowie, przyjmując pod swój dach Żydów, byli świadomi konsekwencji, jakie mogą ponieść z rąk niemieckich okupantów za ich ukrywanie. Wcześniej ze swych okien widzieli rozstrzeliwanie żydowskich mieszkańców Markowej. Nie przypuszczali, że razem z dziećmi podzielą ten sam los. O tym, jak dokładniej wyglądała zdrada kryjówki i sama zbrodnia na trzech rodzinach, powiemy w dzisiejszym odcinku. Czas na decydujący moment w życiu rodziny Ulmów z Markowej, którym jest męczeńska śmierć razem z tymi, których pragnęli ocalić. Zapraszamy na spotkanie ze sprawiedliwymi, którzy, by ocalić obcych, poświęcili życie własnej rodziny.
Zima roku 1944 przynosiła coraz to lepsze wiadomości dla mieszkańców okupowanych przez Niemców terenów Rzeczpospolitej. Wiadomości z frontu wschodniego napawały optymizmem i złudzeniem, że nadejście Sowietów wyzwoli od czteroletniej brunatnej niewoli. Na froncie niemiecko-radzieckim doszło już do dwóch znamiennych dla losów wojny wydarzeń. Rok wcześniej wojska Hitlera przegrały bitwę stalingradzką i od tej pory nie miały już przewagi nad armią Stalina. Z kolei po największej bitwie pancernej II wojny światowej na Łuku Kurskim doszło do wojennej zmiany ról. Niemcy przeszli do defensywy i oddawania zaanektowanych ziem. Od tej pory Armia Czerwona rozpoczęła swą długą kontrofensywę, która zatrzymała się dopiero w Berlinie i Wiedniu.
Na Europę powoli najeżdżał sowiecki walec, a jak wiemy z historii, nie oznaczało to wcale dla Polaków wyzwolenia, ale zastąpienie jednego okupanta przez drugiego, niewiele lepszego. Niemniej zmiana brunatnej na czerwoną niewolę miała decydujące znaczenie dla Polaków pochodzenia żydowskiego. Dla nich wejście Sowietów oznaczało koniec Holokaustu i możliwość przeżycia.
Wieści ze wschodu i zachodu dochodzą i do podkarpackiej wsi Markowa. Nie wiemy, czy w kryjówce Ulmów w czasie wojny słuchano wiadomości radiowych z Londynu. Mówiliśmy już, że Józef Ulma jeszcze przed wojną posiadał własny odbiornik radiowy. Miał też niewielką elektrownię wiatrową, która dostarczała domostwu energii elektrycznej.
Z całej Europy przychodziły wieści o klęskach Niemców, co wywoływało entuzjazm w polskich rodzinach, często rozproszonych przez wojenną zawieruchę od Anglii po Syberię. Na froncie zachodnim Amerykanie wylądowali już w podrzymskim Anzium i kierowali się na stolicę Włoch. Od stycznia 1944 roku trwały kolejne próby zdobycia twierdzy Monte Cassino, co udało się dopiero w maju, gdy oddziały polskie dowodzone przez generała Władysława Andersa pokonały niemieckich obrońców z Wehrmachtu.
Natomiast na froncie wschodnim Armia Czerwona przekroczyła już granice polskie z września 1939 roku. 15 kwietnia 1944 roku zajęła Tarnopol i maszerowała dalej na Lwów. Sowietom udało się również po prawie 900 dniach pokonać niemiecką blokadę Leningradu. Żołnierze z Czerwoną Gwiazdą niebawem mieli wejść do okupowanej Markowej. Wieści z bliskiego frontu brzmiały bardzo optymistycznie. Stąd zima w kryjówce Ulmów zapowiadała się dla jej lokatorów ostatnią, jaką mieli spędzić w konspiracyjnym schowku na strychu.
Tymczasem przez zimowe miesiące 1944 roku konspiracyjna kryjówka w domu Ulmów funkcjonowała dalej. Ich dom stał wprawdzie na uboczu, ale tajemnicy i tak nie dało się utrzymać. Sami gospodarze też zbytnio jej chyba nie strzegli. Uwagę zwracały większe zakupy żywności dokonywane w wiejskim sklepie przez Wiktorię. Podobnie rzecz miała się z dużą ilością wyprawianych przez Józefa skór. Z kolei sąsiedzi przychodzący robić zdjęcia do dokumentów widzieli obcych kręcących się w obejściu ulmów lub słyszeli odgłosy dochodzące ze strychu ich domu.
W wiejskiej kryjówce rodzina sług bożych ukrywała 8 Żydów, 7 dorosłych i 1 dziecko. 4 braci Szalów znał posterunkowy, granatowy policjant z Łańcuta, Włodzimierz Leś, który z pochodzenia był Ukraińcem. W czasie okupacji zaciągnął się on do policji, by służyć niemieckiemu okupantowi. Jego wojenne poczynania z uwagą śledziło polskie państwo podziemne. W miarę możliwości ludzie z podziemia starali się ochraniać ludność polską przed niebezpiecznymi kolaborantami i konfidentami. Jednym z takich zdrajców był właśnie posterunkowy Leś.
Włodzimierz Leś był policjantem, który pochodził z Białej pod Rzeszowa. Przed wojną był policjantem w służbie polskiej policji i pracował w kilku miejscowościach, podobnie jak i podczas wojny, ale część służby miał w rodzinnym mieście, czyli w Łańcucie, który jest oddalony od Markowej o 10 km. I Markowa była w zakresie obowiązków nadzorowania żandarmerii niemieckiej w Łańcucie. Był to wówczas powiat jarosławski, okupacyjny powiat jarosławski, no ale najbliższa placówka żandarmerii była właśnie w Łańcucie. Zresztą dzisiaj Markowa wchodzi w skład powiatu łańcuckiego.
Początkowo żydowską rodzinę Szalów i Ukraińca łączyły relacje handlowe. Przed wojną sprzedał on im konia, a w czasie okupacji dał im schronienie w zamian za przekazanie części ich majątku. Gdy wojenna sytuacja się zaostrzyła i za pomoc Żydom zaczęła realnie grozić kara śmierci, Leś przestał udzielać im pomocy i wypędził. Razem z ojcem 4 bracia musieli więc szukać sobie innej kryjówki. Udali się wtedy do znajomych gospodarzy z Markowej, Ulmów.
Bracia Szalowie jednak nadal nachodzili Lesia, domagając się od niego wsparcia, gdyż najprawdopodobniej u niego zostawili znaczną część rodzinnego majątku. Ponieważ ten od pewnego momentu odmawiał im pomocy, sami próbowali odzyskać swoją własność lub przejąć w zamian inne jego dobra. Dokumenty Ludowej Straży Bezpieczeństwa sugerują, że Leś obawiał się utracić resztę pożydowskiego majątku. Wiele wskazuje na to, że kolejne kradzieże ze strony Szalów i zbliżający się koniec wojny, bliskość wojsk sowieckich, spowodowały, że zdecydował się zdradzić kolegom z żandarmerii niemieckiej miejsce ukrywania się żydowskiej rodziny.
Tutaj możemy o tej sprawie mówić, zawsze zaznaczając słowo prawdopodobnie. Skąd wiemy o tym, że policjant Włodzimierz Leś mógł mieć związek z tą zbrodnią? Wiemy z dokumentów podziemia, w raportach Ludowej Straży Bezpieczeństwa, czyli czegoś, co było, jakby można powiedzieć, upraszczając, częścią batalionów chłopskich, właściwie częścią ruchu ludowego. Znajdowały się informacje, że najprawdopodobniej osobą, która doniosła na Ulmów i ukrywających się Żydów, był właśnie on. I później w kilku jeszcze dokumentach stwierdzono, że ta sprawa jest badana i że wszystko wskazuje, że on miał w tym związek i dodatkowo był obecny podczas egzekucji. Jakie wysnuwano przypuszczenia? Mianowicie twierdzono, że motywem tego doniesienia mogło być to, że oni wcześniej ukrywali się u tego Włodzimierza Lesia i za to zostawili mu część swojego majątku. I być może Leś mógł obawiać się, że gdyby Niemcy zostaną wyparci, on tu zostanie, to wówczas oni mogą świadczyć przeciwko niemu, jak się zachowywał. I to mogło być motywem tego, że on doniósł swoim kolegom, bo ci żandarmi niemieccy, którzy byli w Łańcucie, to byli jego koledzy, że doniósł o tym fakcie Niemcom.
Nie wiemy, jak Ukrainiec dowiedział się, że jego ofiary przebywają w kryjówce u Ulmów. Markowa należała do rewiru żandarmerii z Łańcuta, stąd obecność na wsi posterunkowego nie była czymś nadzwyczajnym. Wieś dzieliło od miasta jedynie 10 kilometrów. By namierzyć kryjówkę w Markowej, zdrajca użył fortelu.
Władysław Ulma, brat Józefa, przypomina sobie, że granatowy policjant, kolaborant niemiecki, przyjechał do brata pod pretekstem zrobienia fotografii. Chciał przy okazji sprawdzić, czy Żydzi rzeczywiście są w domu Ulmów. Bracia Szalowie z ojcem nawet się specjalnie nie kryli, przecież znali się jeszcze sprzed wojny. Wizyta Ukraińca okazała się jednak tragiczna w skutkach. Mateusz Pytma zaznacza, że wiedzę o zdradzie i przebiegu zbrodni czerpie z dokumentów polskiego podziemia, które natychmiast zareagowało na zbrodnie w Markowej.
Wiedzę na ten temat czerpię przede wszystkim z dokumentów podziemia, które zostały napisane już dzień po zbrodni. I z nich wynika, że prawdopodobnie osobą, która doniosła Niemcom, to był policjant granatowy o nazwisku Włodzimierz Leś z Łańcuta, który wcześniej pomagał ukrywać się jednej z tych rodzin za pieniądze, które otrzymał. I w momencie, kiedy okazało się, że Niemcy traktują serio te ogłoszenia o śmierci za pomoc Żydom, to on ich wyrzucił, ale i nie oddał im tego majątku. Natomiast oni, ukrywając się u Ulmów w biedzie, przychodzili nadal do tego Lesia, domagając się zwrotu tego majątku, ponieważ nie mieli za co za bardzo żyć. Natomiast także wszystko to wskazuje, że prawdopodobnie nie ma tej kropki nad i, że na pewno to odbyło się taką drogą. Z tym, że wiadomo, że jeszcze w 1944 roku z wyroku podziemia tenże Leś został zastrzelony, ale nie znamy też sentencji wyroku. Czy to było za tą denuncjację, czy za inne sprawki, które także miał na swoim koncie.
Nie ulega wątpliwości, że to Włodzimierz Leś powiadomił o swym odkryciu Niemców. Hitlerowska okupacyjna żandarmeria w Łańcucie nakazała 23 marca 1944 roku w niedzielę, nie podając powodu, stawić się czterem woźnicom z furmankami z okolicznych miejscowości. Każdy był z innej wsi, nie było nikogo z Markowej. Żaden nie znał powodu wezwania. Mieli czekać w stajni magistrackiej.
Jednym z nich był 18-letni Edward Nawojski z pobliskiej Kraczkowej, który pojechał w zastępstwie ojca. Oczekiwali oni na wezwanie w stajni magistrackiej, a o 1 w nocy rozkazano im stawić się przed budynkiem żandarmerii w Łańcucie. Miała to być niezapowiedziana, wczesnoporanna wizyta w pobliskiej gminie. Przygotowania do zbrodni rozpoczęły się dzień wcześniej. Żandarmeria korzystała z usług okolicznych chłopów. Tym razem jednak to ich wozy miały posłużyć do rabunku ofiar i wywiezienia ich majątku po egzekucji.
Niemcy dobrze przygotowali się do likwidacji kryjówki w Markowej. Ukraiński posterunkowy, jak wynika z raportów polskiego podziemia, wiernie służył hitlerowskim oprawcom i informacje przez niego zdobyte nie rozczarowywały przełożonych. Dekonspiracja mieszkańców strychu Ulmów wywołała z pewnością zadowolenie Niemców, którzy już drugi rok rozwiązywali kwestię żydowską na okupowanych przez siebie terenach. Nie spodziewali się jednak, że pod samym nosem straży gminnej polska rodzina z dziećmi zdecydowała się na tak odważną postawę.
Po północy, już w poniedziałek, na wozy polskich furmanów wsiadło czterech Niemców, żandarmów oraz czterech lub sześciu funkcjonariuszy granatowej policji. Całą grupą dowodził szef posterunku w Łańcucie, porucznik Eilert Dicken. Wraz z nim wyjechali żandarmi Józef Kokot, Michael Dziewulski i Erich Wilde oraz granatowi policjanci, m.in. Włodzimierz Leś i Eustachy Kolman.
Tuż przed świtem furmanki drogą przez wieś Soninę dotarły do gospodarstwa Józefa Ulmy. Żandarmi wraz z policjantami otoczyli je, a furmanów pozostawili na uboczu. Wkrótce rozległo się kilka strzałów. Zbrodniarze weszli do domu, gdy jeszcze było ciemno, o świtaniu. Trzy rodziny spały, niczego się nie spodziewając. Gdy szli spać, była niedziela. Ulmowie na pewno byli z dziećmi na niedzielnej Eucharystii. Nie spodziewali się, że tak szybko zobaczą prawdy wiary, w które wierzyli całe krótkie życie. Ich pierwsza pociecha, Stasia, miała za kilka dni przystąpić do pierwszej komunii świętej. W domu czuło się przygotowania do tej majowej uroczystości. Nie wiemy zaś, czym żyły w tym czasie rodziny żydowskie.
24 kwietnia 1944 roku jako pierwsi zginęli jeszcze podczas snu dwaj bracia Szalowie oraz jedna z sióstr Gołda Goldman. Zbrodniarze strzelali przez sufit, mierząc w strych, gdyż tam nie wchodzili. Wtedy dopiero Niemcy wezwali furmanów, aby patrzyli, jak dokonują mordu. To miało odstraszyć innych od pomocy Żydom. Następnie zastrzelili kolejnego z braci Szalów, później Lajkę Goldman wraz z małym dzieckiem, a na końcu pozostałych Szalów. Niestety nie wiemy, kto z przybyłych oprawców mordował Żydów, zaznacza ekspert z IPN.
Wpierw strzelano do Żydów, ale nie wiemy, kto strzelał do Żydów, dlatego że wówczas jeszcze tego świadkowie tego nie widzieli. Dopiero przeprowadzono ich, jak strzelano do polskiej rodziny. I z zeznań Edwarda Nawojskiego wynika, że co najmniej 3 lub 4 osoby zastrzelił tenże Józef Kokot. I tu jeszcze taka wstrząsająca relacja też z tego procesu, że przywołano sołtysa Markowej, żeby przyprowadził mieszkańców, żeby pogrzebali zwłoki. I gdy on przyszedł, to akurat spadły ostatnie strzały. Nie widział już żadnego strzelania, ale mówi, że jeszcze najmłodsze dziecko Ulmów jeszcze wykonało ruch prawą rączką.
Po egzekucjach na Żydach przed chałupę wyprowadzono Józefa i Wiktorię i tam zastrzelono. W czasie egzekucji na miejscu przerażającej zbrodni na Polakach słychać było straszne krzyki, lamenty. Dzieci wołały rodziców, a rodzice już nie żyli. Był to wstrząsający widok, zapamiętał furman Nawojski. Dzieci Ulmów widziały umierających rodziców. Wiktoria była w 9. miesiącu ciąży ze swym 7. dzieckiem. Darowane jej było widzieć rozstrzeliwanie potomstwa, które nosiła pod swym sercem i wraz z Józefem pielęgnowała.
Wśród krzyków i płaczu żandarmi zastanawiali się, co zrobić z 6 dzieci, sierot po Ulmach. Po krótkiej naradzie dowódca Dicken zdecydował, że je także należy rozstrzelać. 3 lub 4 dzieci własnoręcznie zamordował czeski Volksdeutsch Józef Kokot. Krzyczał przy tym: patrzcie, jak giną polskie świnie, które przechowują Żydów. Ten widok na całe życie wrył się w pamięci furmana świadka Nawojskiego. Od kul zginęły wszystkie dzieci Ulmów: Stasia, Basia, Władziu, Franuś, Antoś, Marysia i 7 w łonie matki, która właśnie zaczęła je rodzić. Zapanowała cisza. Przed domem i w chałupie pozostały zwłoki 16 niewinnych osób.
Niemcy wezwali sołtysa Teofila Kielara, aby pochował zamordowanych. Gdy ten zapytał dowódcę, dlaczego zastrzelono również dzieci, usłyszał, żeby gromada nie miała z nimi kłopotu. Po zbrodni Niemcy przystąpili do rabunku. Kokot zabrał Franciszka Szylara, jednego z tych, których przyprowadzono, by kopali grób, i nakazał mu, nadzorując i świecąc latarką, dokładne przeszukanie zamordowanych Żydów. Gdy przy zwłokach Gołdy Goldman zauważono schowane na piersi pudełko z kosztownościami, powiedział: tego mi było trzeba, po czym schował je do kieszeni.
Inni Niemcy zajęci byli rabowaniem dobytku Ulmów. Zebrano skrzynie, materacy, łóżka, naczynia, a także dużo wyprawionych już skór. Ponieważ wszystkich rzeczy nie zdołano pomieścić na furmankach, które przyjechały z Łańcuta, dodatkowo załadowano je na 2 wozy z Markowej.
Zdrada kryjówki zakończyła się jedną z najokrutniejszych zbrodni Niemców na Polakach. Stało się to dokładnie 95 dni przed tak zwanym wyzwoleniem Markowej przez Sowietów. Polska rodzina sprawiedliwych, zwykłych, ubogich rolników poniosła męczeńską śmierć razem z 7 dzieci i 8 Żydów, których z miłosierdzia chciała ocalić. O tym, kogo z oprawców po zbrodni w Markowej udało się osądzić i ukarać, opowiemy za tydzień. Zwrócimy też uwagę, że sąsiedzi rodziny Ulmów nie zapomnieli ich bohaterskiej postawy i ocalili od zapomnienia dramatyczną historię Samarytan z Markowej.
Wysłuchali Państwo 9 audycji z cyklu Ulmowie z Markowej pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.